Na naszej antenie serdecznie witam pana Filipa Frąckowiaka, radnego miasta stołecznego Warszawy, dyrektora Muzeum Zimnej Wojny imienia generała Ryszarda Kuklińskiego. Pozdrawiam serdecznie.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o przedłużeniu kadencji samorządów do 30 kwietnia 2024 roku. Celem tej regulacji jest rozdzielenie dat wyborów parlamentarnych oraz samorządowych, które zgodnie z wcześniejszym kalendarzem wyborczym miały się odbyć w 2023 roku. Panie radny, jakie znaczenie ma ta decyzja pana prezydenta?
To bardzo ważna decyzja dla społeczeństwa, też dla samorządowców, którzy wykonują swoje obowiązki, ale także dla aparatu, który będzie urzędniczego, aparatu, tak to powiem, urzędników, którzy będą liczyć głosy w wyborach. Otóż wybory samorządowe mogły, gdyby nie ta ustawa, mogłyby się nakładać z wyborami parlamentarnymi, a to oznaczałoby, że osoby, które zajmują się liczeniem głosów, osoby, które pilnują, żeby ta najbardziej podstawowa zasada demokracji, czyli dobrze policzone głosy w wyborach, miałyby z tym ogromny problem, bo po prostu licząc jednocześnie w jednych i drugich wyborach, sprowadzałoby się to do tego, że jest dwukrotnie więcej głosów do policzenia, do czego nie jesteśmy przygotowani, więc bardzo było ważne, żeby w sposób rozsądny je rozdzielić, a najrozsądniejszym, najbliższym terminem był ten termin wczesnowiosenny kolejnego roku.
Ustawa zmienia także dzień ustalania liczby mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego, będącej podstawą określenia liczby radnych wybieranych do danej rady. Wprowadza również początkowy termin, w którym ta ustalona liczba radnych może zostać przez wojewodę ogłoszona.
To prawda. Tu to jednak nie powinno znacząco wpłynąć na sposób liczenia, na ilość radnych, dlatego że nie ma aż tak dużych przepływów w Polsce pomiędzy miastami, pomiędzy gminami, jednostkami samorządu terytorialnego mieszkańców. Oczywiście ta data musiała być wyznaczona, ponieważ ona musi być wyznaczona, ale w związku z i dobrze jest, żeby ona była jak najbliżej, zgodnie z ustawowymi terminami, jak najbliżej terminu wyborów, dlatego że jednak to na podstawie tej liczby później PKW opiera też swoje wyliczenia, ilu powinno być samorządowców w danej jednostce. Natomiast wiemy, że nie odbywają się żadne bardzo poważne ruchy migracyjne, społeczne, że tak powiem, wewnątrz kraju, wewnątrz Polski. W związku z tym tutaj nie powinno się wydarzyć nic zaskakującego.
W sejmiku województwa śląskiego Prawo i Sprawiedliwość straciło władzę po wolcie marszałka Jakuba Chełstowskiego i trojga dotychczasowych radnych PiS-u z klubu Tak dla Polski. Opozycja wybrała nowych wicemarszałków. To, jak mówią posłowie, dość zaskakująca dla niektórych, zaskakujący obrót sprawy. Niektórzy wręcz z opozycji mówią o pewnego rodzaju kryzysie wewnątrz tychże struktur Prawa i Sprawiedliwości.
Myślę, że nie jest to zaskakujący, ani zaskakujący, ani kryzys. Rzeczywiście do pewnych rozmów pana marszałka Chełstowskiego z opozycją wobec Prawa i Sprawiedliwości dochodziło już wiele miesięcy temu i one teraz niestety dojrzały, co oczywiście z żalem przyjmujemy. Wiem, że też trwa weryfikacja, na jakiej zasadzie te wcześniejsze rozmowy się odbywały. No ale dość, że doszło do takiej zmiany. Dlaczego mówię, że nie jest to kryzys? Ponieważ nie jest to sytuacja, która wyniknęła z wyborów powszechnych na Śląsku, a zatem nie jest to odwrócenie się elektoratu, nie jest to odwrócenie się wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Te osoby, które głosowały na Prawa i Sprawiedliwość w tamtym regionie, w dalszym ciągu są bardzo przywiązane na szczęście, bo ta polityka jest prowadzona samorządowa, także na poziomie samorządowym, bardzo dobra. Dlatego no, mówimy tutaj o wolcie indywidualnych osób, a nie o zmianach preferencji wyborczych mieszkańców tego okręgu.
Z kolei po rezygnacji burmistrz Bragi Północ Ilony Sojej-Kozłowskiej oraz odwołaniu przewodniczącego i wiceprzewodniczącej Rady Dzielnicy na Pradze Północ powstała koalicja Prawa i Sprawiedliwości oraz miejskiego ruchu Kocham Pragę, która będzie miała większość w Radzie.
No i jako radny miasta stołecznego Warszawy mogę powiedzieć, mogę się tylko cieszyć z tych zmian, bo nowy burmistrz, pan Jacek Jerzewski, jest znakomitym samorządowcem i myślę, że to jest bardzo dobra zmiana dla Pragi Północ. Myślę, że w ogóle jest to dobra zmiana dla Warszawy, dlatego że dostrzegaliśmy pewien problem w takim monopolu władzy w Warszawie i dzielnice, które podlegały, znaczy które miały większość podlegającą rządzącej w Warszawie koalicji, nawet jeśli chciały coś zrobić innego niż wytyczne z głównego ratusza, no to był z tym problem i w tej chwili są dwie dzielnice, w których rządzi Prawo i Sprawiedliwość, Praga Północ i Ochota. Myślę, że to jest bardzo dobre dla rozwoju miasta, żeby ten rozwój nie był tylko jednolity, taki jak sobie to wyobraża ta grupa urzędników na czele z panem prezydentem Trzaskowskim, tylko żeby trwała dyskusja o tym, jak się rozwijają także dzielnice, także na tym niższym szczeblu właśnie dzielnicowym i w którą stronę mieszkańcy chcieliby, aby dzielnica się rozwijała.
Na początku swojej wypowiedzi dotyczącej Pragi Północ wspomniał pan o radości, o tych zmianach, które następują. To również kolejna z tych radości związana ze zmianami, mianowicie ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ulicy Belwederskiej przy ambasadzie Federacji Rosyjskiej zmienił nazwę. I tutaj inicjatorem tej zmiany jest właśnie pan, panie radny. Skąd taka inicjatywa i jaką nazwę obecnie nosi ten ciąg pieszo-rowerowy? Rowerowy właśnie przy tej ambasadzie Federacji Rosyjskiej.
To prawda, to jest Aleja Ofiar Rosyjskiej Agresji. Od początku tego ostatniego rozdziału, rozpoczętego 24 lutego, rozdziału wojny Rosji przeciwko Ukrainie, pojawiały się inicjatywy, aby dyplomaci rosyjscy widzieli codziennie, nie tylko w mediach, ale po prostu przed budynkiem, w którym pracują, widzieli brak zgody ze strony społeczeństwa polskiego, warszawskiego, a także wyrazy solidarności z bohaterskim oporem Ukraińców. Z różnych powodów do tego nie dochodziło. Jednym z głównych powodów, gdy pojawiały się pomysły, aby zmienić adres ambasady rosyjskiej, było to, że znajduje się przy ulicy Belwederskiej, a jest to ulica historyczna i doprawdy nikt nie chciał zmieniać ulicy Belwederskiej, która jest w ciągu traktu królewskiego, jest przy niej Belweder, to nie byłoby właściwe. Więc zaproponowałem, aby nadać nazwę obiektowi miejskiemu, takiej alei, tak zwanemu ciągowi pieszo-jezdnemu wzdłuż ogrodzenia ambasady rosyjskiej. To jest piękna aleja drzew z szerokim chodnikiem, moglibyśmy nawet powiedzieć trotuarem i ścieżką rowerową. W najszerszym miejscu ma chyba nawet 20 metrów szerokości. i idzie dokładnie wzdłuż ambasady rosyjskiej, przecinając wjazd do bramy ambasady rosyjskiej. Teraz każdy, kto wjeżdża do ambasady rosyjskiej, widzi tabliczkę z napisem Aleja Ofiar Rosyjskiej Agresji. Dlaczego zaproponowałem akurat taką nazwę i taką formułę? Ponieważ rosyjska agresja, ta jaką znamy z najnowszej historii, ale także sprzed wieków, no właśnie nie jest zakrojona ani w czasie, ani niestety geograficznie. To widzimy. Pamiętamy nie tylko przecież Związek Sowiecki i te straszliwe opresje na polskim narodzie, ale pamiętamy także zsyłki na Syberię w czasie, gdy Polska była pod zaborem między innymi rosyjskim. No sam fakt w ogóle rozbiorów Polski przez między innymi przez Rosjan, to była wszystko agresja rosyjska. Dzisiaj, kiedy mówimy o tej nowej uchwale Parlamentu Europejskiego, która mówi, że Rosja sponsoruje terroryzm, no właściwie Rosja jest państwem terrorystycznym, to wszystko jest właśnie ta rosyjska agresja, która niestety obfituje w tysiące, miliony właściwie można powiedzieć ofiar, bo przecież głód na Ukrainie w latach 30., wojny w Czeczenii, mordy na przeciwnikach politycznych, zarówno przed wiekami, jak i współcześnie. To wszystko jest rosyjska agresja i my tą rosyjską agresję widzimy, my pamiętamy o jej ofiarach i dzisiaj ją upamiętniamy, tę ofiarę upamiętniamy przed ambasadą rosyjską i niech rosyjscy dyplomaci również wiedzą o tym, że my o tym pamiętamy i też niech pomyślą o tych ofiarach rosyjskiej agresji.
Zmiana nazwy alei ma wymiar, jak słyszymy, zarówno administracyjny, jak i ten symboliczny, no niezmiernie ważny. Ta zmiana nie jest wymierzona w nikogo. Służy przede wszystkim temu, aby upamiętnić osoby zamordowane przez rosyjski reżim oraz wszystkich tych, którzy także dziś giną z rąk okupantów Władimira Putina na Ukrainie.
Tak, tak w istocie jest, proszę ojca. Ja jestem bardzo wdzięczny, naprawdę jestem bardzo wdzięczny i dumny, że niemal jednogłośnie udało się w Radzie Warszawy tę moją i klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości propozycję przegłosować. I tak jak ojciec powiedział, to nie jest postawa agresywna wobec Rosjan, to nie jest postawa, która miałaby zadrażniać relacje, tylko w którymś momencie musimy powiedzieć, że widzimy i obserwujemy waszą agresywną postawę i my ją bardzo dobrze pamiętamy. Pamiętamy te wszystkie lata, pamiętamy o tym wszystkim, co się działo wokół śmierci polskiego prezydenta, czy co miało związek ze śmiercią polskiego prezydenta, począwszy od tego, że śledztwo prowadzili Rosjanie, jak przygotowywali lądowanie prezydenta polskiego na tym strasznym lotnisku i aż przez oddanie wraku i te wielkie znaki zapytania, chociaż nikt, kto zna choć trochę podstawy stosunków polsko-rosyjskich, właściwie tych znaków zapytania nie powinien mieć, co się stało z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Lechem Kaczyńskim. To zrobiono. Jak mówię, pamiętamy ofiary, pamiętamy także to, że ambasadorowie rosyjscy właściwie od początku 1763 roku, od początku panowania carycy Katarzyny, byli właściwie wicekrólami Polski. Ta ambasada wtedy nie znajdowała się na Belwederskiej, tylko wcześniej była na Miodowej, później w pałacu Brylak, który mam nadzieję, że odbudujemy przy okazji odbudowania Pałacu Saskiego. To jest oddzielny wątek. I zawsze, mało tego, mieli specjalny budżet w budżecie ambasady na korumpowanie polskich urzędników, polskich polityków. I my tego też nie zapomnimy. Nigdy tego nie zapomnimy, no zarówno tym rosyjskim dyplomatom, jak i tym urzędnikom polskim, którzy zostali, dali się skorumpować przez Rosję.
Panie radny, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę na antenie Radia Maryja.
Kłaniam się nisko, pozdrawiam, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pan Filip Frąckowiak, radny miasta stołecznego Warszawy, dyrektor Muzeum Zimnej Wojny imienia generała Ryszarda Kuklińskiego.